popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Bardzo dużo dzieje się w polityce i dlatego w naszym studiu poznański politolog dr Andrzej Rankę z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To może zacznijmy od jeszcze, przynajmniej tak mogę powiedzieć, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Dariusz Wieczorek był dziś w Poznaniu, ale nie chciał odpowiadać na pytania o to, czy zostanie zdymisjonowany. Będzie spotkanie na szczycie premiera z szefem Nowej Lewicy. Czego pan się spodziewa?
No, ta sytuacja jest kłopotliwa. Można powiedzieć, że taki wir przeróżnych spraw wokół pana Wieczorka już się rozwija od dłuższego czasu i myślę, że w bliskiej perspektywie możemy usłyszeć o tym, że przestanie być ministrem nauki i szkolnictwa wyższego.
Mówi pan o konkretnej sytuacji? Coś przelało czarę goryczy?
Znaczy, ja myślę, że mamy kilka kwestii, które w jakiś sposób wpływają na wizerunek ministra. Ja tutaj nie rozstrzygam kwestii winy, ale biorę pod uwagę to, że jest to obszar, który jest wrażliwy, tak? Gdzie mamy do czynienia z ministrem z Nowej Lewicy i że to jest ustalenie między koalicjantami, kto jak długo taką funkcję może pełnić i do takich decyzji pewnie będzie dochodziło.
Tutaj między innymi pojawiła się kwestia ujawnienia danych sygnalistki, także to pewnie było kilka takich problemów, które złożyły się na te kwestie. Mamy też poznański akademik, rok temu okupowany. To była pierwsza wizyta ministra w Poznaniu. Do dziś tak naprawdę studenci mówią, że nie wiedzą, co się stanie, więc pewnie jest kilka czynników.
Mhm. Nigdy nie jest tak, że o wszystkim decyduje jedynie jakiś jeden problem. Zawsze bierzemy pod uwagę
sploty
sytuacji. Tak, no, w tym wypadku raczej mamy do czynienia z kilkoma kwestiami, które mogą spowodować to, że ta czara przeleje się.
Czekamy na decyzję premiera Donalda Tuska. Przejdźmy teraz na chwilę do lokalnych tematów. To też dziś się tak naprawdę rozstrzyga, choć chyba już jest pewne, poseł Bartłomiej Wróblewski najpewniej zostanie prezesem Poznańskiego Okręgu Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej zaproponowany przez centralę był poseł Szymon Szynkowski-Welsenk, ale odrzucili go lokalni działacze. To się zdarza w polityce?
No to się zdarza, ale pewnie mniej żeśmy przewidywali taką sytuację w odniesieniu do takiej struktury, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Można było powiedzieć, że ta wola prezesa czy wola centrali no jest transmitowana bardzo, bardzo czytelnie w stronę regionu i że ten wybór Szymona Szynkowskiego-Welsenka stanie się faktem dokonanym. Tutaj mieliśmy do czynienia z takim wyraźnym wetem i myślę, że ta rekomendacja dzisiaj dotyczy Bartłomieja Wróblewskiego wskazuje na to, że można brać pod uwagę jakąś refleksję, tak, po stronie centrali partyjnej. No a powtórę, że możemy wziąć pod uwagę, że to autentyczne zaangażowanie w przestrzeni regionu Bartłomieja Wróblewskiego ma szansę zaowocować w tym jego działaniu jako lidera tego regionu.
Trzeba chyba naprawdę podpaść lokalnym działaczom, żeby nie zostać wybrany jako jedyny kandydat. A tak było w przypadku Szymona Szynkowskiego-Welsenku. Pan zauważył to, że był, nie wiem, mało aktywny, jeśli chodzi o Poznań, że może zaniedbał tę strukturę?
Znaczy na pewno można wziąć pod uwagę to, że Szymon Szynkowski-Welsenk w kilku momentach bardzo mocno zaangażował się w działania na poziomie gabinetu Mateusza Morawieckiego, co choćby było widoczne w tym ostatnim rozdaniu już podczas skonstruowania tego rządu już po wyborach z października zeszłego roku. Wobec tego w regionie było jego widać niewiele, a jeśli już jego zaangażowanie się jakoś pojawiało, no to było ono związane choćby z Instytutem Poznańskim, który jest projektem stricte politycznym Zjednoczonej Prawicy. A Bartłomiej Wróblewski wykuwał sobie tą przestrzeń poprzez taką pracę organiczną, tak można byłoby to określić, i poprzez bliskość wobec struktur lokalnych, tak, których mnogość, choćby w perspektywie powiatu, daje jemu tą istotną przewagę w tej sytuacji wyborczej.
Bardzo trudne wyzwanie przekonać poznaniaków do Prawa i Sprawiedliwości, bo wydaje się, że od lat tutaj akurat notowania spadają.
Znaczy, notowania spadają, ale strukturę trzeba utrzymać, tak?
Nawet powiększyć, bo o tym mówi poseł Wróblewski, że on chciałby powiększać.
Znaczy, bierze się pod uwagę taką perspektywę, to jest naturalne, no, ale chociaż trzeba utrzymać tą masę, tak? I wobec tego trzeba ją integrować w takim sensie pozytywnym. pozytywnym, tak, a nie poprzez no, wzniecanie takich napięć, które jakoś były generowane przez Szymona Szynkowskiego bez sęka.
Czyli skupienie się na lokalnych sprawach, takich jak drogi, jak szkoły,
jak
może
tunele,
pomóc. Tak,
wiadukty.
Tak, tego też było bardzo dużo. To może pomóc przyciągnąć ludzi do PiS-u?
Znaczy, może przyciągać, ale myślę, że może konsolidować i to jest pewnie ważniejsze. No i jest oczywiście szansą też na to, żeby organizować jakieś spektakularne chociażby wystąpienia, tak? które są jakąś formą komunikacji z wyborcami i komunikacją z nami jako mieszkańcami.
A Karol Nawrocki będzie kojarzony cały czas jako kandydat PiS-u, w tym kontekście także szukania głosów wśród poznaniaków?
Oczywiście, że będzie kojarzony z Prawem i Sprawiedliwością, bo jest kandydatem no, wskazanym przez partię polityczną, a to, że jego się jakby skrywa za tym szyldem apolityczności czy bezpartyjności, no jest łamane poprzez wszelkie inne formy komunikowania, które wyraźnie no, wiążą go z tą strukturą polityczną, z tą strukturą partyjną.
To po co taki zabieg?
Znaczy ten zabieg myślę, że on może być atrakcyjny w perspektywie takiej długiej kampanii, tak? gdzie musimy wziąć pod uwagę to, że ta kampania przed wyborami prezydenckimi, która przecież formalnie jeszcze nie ruszyła, jak to stale powtarzamy, no ona się będzie składała z paru etapów. Tak? Jest choćby ten pierwszy etap, którego wymiernym efektem jest to, że kandydaci składają, zbierają listy z poparciem, no i wobec tego może będzie fajnie pokazać to, że to partie właśnie będzie wyrażane nie poprzez członków jednej czy drugiej partii politycznej, ale poprzez chociażby przedstawicieli rozmaitych stowarzyszeń czy kół, które bezpośrednio tego szyldu partyjnego nie wyrażają. Wobec tego być może Prawo i Sprawiedliwość czuje to, że słowo partia jakby ma zły PR, tak? że ono się może źle kojarzyć, że ta partia no, to jest część, że to jest coś bardzo wyłączonego czy partykularnego, a nam raczej zależy na czymś, co jest ogólne, co jest masowe, do czego się może zapisać każdy.
Oficjalne poparcie partii Polskiego Stronnictwa Ludowego otrzymał Szymon Hołownia. To chyba akurat nie jest zaskoczenie.
Znaczy nie jest to zaskoczeniem, jeśli bierzemy pod uwagę aktualne sondaże, tak? Aktualne poparcie dla jednej i drugiej siły politycznej, które stanowią trzecią drogę, ale też gdzie bierzemy pod uwagę tą aktualną chociażby sytuację PSL-u, tak? No, który w jakiejś mierze może się czuć troszkę młodszym czy też słabszym bratem, tak? wobec Polski 2050, no i wobec tego postawienie na Szymona Hołownię oznacza to, że trzecia droga przetrwa. Tak? Bo też myślę, że my co jakiś czas słyszymy, że ta formuła trzeciej drogi się wyczerpuje i o tym mówią zarówno koła zbliżone do Szymona Hołowni, jak i koła zbliżone do Władysława Kośniaka-Kamysza. Tu się okazuje, że nam się cementuje, tak? Ta trzecia droga przynajmniej na ten czas kampanii związanej z wyborami prezydenckimi i to jest myślę jakiś sukces trzeciej drogi i Szymona Hołowni jako ruchu właśnie opartego o taką koalicję.
Czyli to może być dużo bardziej długofalowy projekt niż zakładano?
No, może tak się stać, tak? Oczywiście będzie to się wiązało z tym, jakie poparcie zostanie wygenerowane i może jeszcze wyraźniej, w jaki sposób te dwie siły polityczne złożą się na tą kampanię i tu używam celowo słowa złożą, no dlatego, że na kampanię potrzeba pieniędzy, tak? Na kampanię potrzeba zaangażowania działaczy i tutaj zobaczymy, w jaki sposób to będzie się rozkładało, tak? Czy pół na pół, czy w jakichś innych proporcjach.
Zaraz do tego przejdziemy, bo w weekend swoich kandydatów ogłosiły Federacja Bezpartyjni i Samorządowcy, ale też Lewica i Marek Woch z Bezpartyjnych nie był chyba w ogóle brany pod uwagę, jeśli chodzi o wcześniejsze sondaże, ale Magdalena Biejat z Lewicy w grudniowym sondażu ma nieco ponad 3% poparcia. O co walczą tacy kandydaci?
Znaczy, ja będę powtarzał to, o czym mówię zawsze, że jeśli są wybory i jeśli jakaś siła polityczna żyje i istnieje, no to przedstawia swojego kandydata.
Chociażby
po to, żebyśmy mieli szansę zbadać, kto jest naszym elektoratem, tak? Kto nas wesprze. Oczywiście no, trzeba by wziąć pod uwagę taki element racjonalny i myślę, że ten element racjonalny no, się wiąże z tym, że gdy patrzymy na kandydatów, których których nazwiska już żeśmy usłyszeli, no to, to ktoś, kto się kojarzy z lewicą, na takiej liście nie występuje. Wobec tego, jeśli bierzemy pod uwagę system partyjny od lewicy do prawicy, tak, który no, domaga się jakiejś kompletności, no to on wymaga tego, żeby się pojawił kandydat czy kandydatka lewicowa. Więc to, że Magdalena Biejat została wskazana, jest dość naturalne. Druga kwestia to jest to, dlaczego ona? No myślę, że to się wiąże z tym jej stosunkowo udanym udziałem w wyborach na prezydenta Warszawy.
A może inni kandydaci nie chcieli? Ci kandydaci na kandydatów, bo też słyszeliśmy takie doniesienia.
Znaczy, na pewno bierzemy pod uwagę to, że ta selekcja, jakby ona ma też taki charakter, że bierze się pod uwagę, co ja mogę na tym ugrać, co ja mogę na tym stracić, tak? Więc pewnie są te osoby, których nazwiska można by wymienić, które są osadzone o wiele mocniej w strukturze rządu, tak? Pełniąc funkcje ministerialne, więc trudno byłoby im zostawić takie działanie, które realizują na co dzień. Myślę, że Magdalena Biejat dysponuje takim potencjałem zarówno osobowościowym, jak i potencjałem kompetencji, który pozwala jej na to, żeby w te szranki stanąć. No i oczywiście też tutaj absolutnie bym głośno powiedział, no, że jest kobietą, tak? A takich kandydatek jak do dziś żeśmy nie zauważyli.
Cały czas ich było mało. Pan mówił o kosztach. Ja przeczytałem na money.pl, że partie szacują wydatki na kampanię wyborczą przed wyborami prezydenckimi na nawet 50-70 milionów złotych. To są publiczne pieniądze z subwencji i to wydajemy, chociaż kandydat właściwie ma małe szanse. To naprawdę ma sens tylko po to, żeby się pokazać, żeby zrobić sobie politycznie właśnie sondaż, tak jak pan mówi, żeby sprawdzić, kto głosuje.
Znaczy, no, bierzemy pod uwagę to, że te wielkie sumy, one znajdują się w dyspozycji tych głównych sił politycznych, tak? Ci mniejsi kandydaci będą
przecież... Myśli pan, że Lewica dużo mniej wyda niż na przykład Koalicja Obywatelska?
Myślę, że dużo mniej. Dlatego, że bierzemy pod uwagę przecież zupełnie inne zaangażowanie, tak? Gdybyśmy wzięli pod uwagę chociażby poszczególne nośniki reklamy zewnętrznej, tak? No to będzie może łatwo wykazać to, jaką liczbą tych nośników posługiwali się kandydaci poszczególnych sił politycznych. No i pewnie ci kandydaci tych sił słabszych, mniejszych, mniej zasobnych finansowo, no będą w tym uczestniczyli o wiele mniej.
Ale pewnie taniej byłoby, gdyby koalicja rządząca miała jednego kandydata.
No, byłoby taniej, ale z taką sytuacją nie mamy do czynienia, tak? I to jest z jednej strony można powiedzieć dobrodziejstwo demokracji, ale z drugiej strony można powiedzieć, że jest to przekleństwo w takim kontekście, no właśnie finansowym, tak? Związanym z transferem środków niekoniecznie tam, gdzie one są najbardziej potrzebne.
Ostatnie krótkie pytanie. Minął rok od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. Według najnowszego sondażu ponad połowa Polaków ocenia źle pracę rządu. Jak pan myśli, z czego to wynika?
Znaczy, myślę, że to wynika z różnych czynników. Ja bym rozpoczął od tego, że my oczywiście bierzemy pod uwagę cezury czasowe, tak? Za chwilę się kończy rok, wobec tego naturalnie podsumujemy rok 2024. Podsumowujemy ten rok funkcjonowania rządu i te okresy oczywiście są ważne z punktu widzenia badania. A ja bym zwrócił uwagę na to, że jeśli bierzemy pod uwagę... No, dojrzałość procesów demokratycznych, to my ten rząd, czy tą większość kontraktujemy na 4 lata kadencji. Wobec tego takie jednoznaczne rozliczenie przebiega w tej dłuższej perspektywie. Ale oczywiście, kiedy bierzemy pod uwagę rok, no to ten rok jest no, na swój sposób skomplikowany, tak? Dlatego, że być może oczekiwano szybkiego rozprawienia się z tym wszystkim, co nam zdekonstruowało system praworządności, to nie zostało do końca wykonane. Tak? Bierzemy pod uwagę coś, co jest udane, czyli chociażby transfer środków z KPO, ale być może mało nagłaśniamy kwestię związaną no, z odzyskiwaniem pozycji Polski na arenie międzynarodowej, tak? gdzie Polska na nowo się staje partnerem w systemie współdziałania, który no, jest racjonalny i który jest znaczący. Tak? Myślę, że tu takim przykładem chociażby jest to spotkanie sprzed półtorej tygodnia państw basenu Morza Bałtyckiego, gdzie w tej formule współpracy żeśmy nie uczestniczyli, a kształtowaliśmy jakiś mgławicowy pomysł czy koncepcję Trójmorza. Tak? Wobec tego to jest kwestia, no, zależy gdzie my zaglądamy i co dla nas jest interesujące w trakcie takiego oglądu czy podsumowania.
Państwa i moim gościem był dr Andrzej Rankę z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.
Do usłyszenia.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.